będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita się Barbara z Państwem. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówić... O czym my będziemy mówić? Temat taki sobie założyliśmy, zapisaliśmy. Ruchy i wspólnoty w parafii, a osoby potrzebujące wsparcia. Za chwileczkę spróbujemy się zmierzyć z tym tematem. Realizuje program Ojciec Marek. Witam, Ojcze. A w studiu są dwie osoby. Pani Ewa Klawińska z Bydgoszczy, która jest socjologiem, katechetą emerytowanym, ale jeszcze prace katechetyczne, Ewo, wykonujesz, tak? A równocześnie współprowadzi świetlicę terapeutyczną przy parafii. Jakiego? Jakiej parafii?
Zmartwychwstania Pańskiego.
W Bydgoszczy. Oraz pan Mirosław Głowacki, który jest ekonomistą, chórzystą. W chórze jakim, panie Mirosławie?
Wincentinum.
Wincentinum. To jest ten główny chór w Bydgoszczy?
Ten główny, tak. Przy tej
Także główna parafia parafii, może, największa parafia.
Największa parafia w Bydgoszczy, bazylika. Każdy wie w Bydgoszczy, gdzie ona jest.
Vincentego a Paulo. A równocześnie pan Mirosław jest wolontariuszem świetlicy terapeutycznej dla osób, dla dzieci i dla osób z niepełnosprawnością przy parafii tej Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Właściwie to temat wywołała Ewa. Z Ewą znam się wiele lat. Ewa równocześnie jest mamą Marysi, mamą czworga dzieci, ale w tym Marysi, która jest wspaniałą kobietą z zespołem Downa, była tutaj już kilkakrotnie podczas audycji. Nie wiem, czy Marysia słucha?
Nie, w kościele.
A w kościele jest teraz. No ale w każdym razie Ewa jest mamą Marysi. I w związku z tym szczególnie, tak sobie myślę, szczególnie jest wyczulona na obecność w świecie, na dobrostan może, dobre życie, takie sensowne życie osób z niepełnosprawnością. A to życie nie będzie takie, jeżeli te osoby będą żyły w izolacji, jeżeli będą żyły tylko w środowisku rodzinnym, jeżeli nie będą miały większych kontaktów, jeżeli nie będą zwyczajnie w życiu, w świecie. I tak sobie myślałyśmy, rozpoczyna się Adwent. Czas, w którym wszyscy jesteśmy jakoś tak wezwani do tego, żeby jakoś tak pomyśleć o sobie, pomyśleć o swoim miejscu w świecie, miejscu w kościele, o swoich relacjach do bliskich, o swoich relacjach do Pana Boga. Bo jeżeli mówimy, że czas to jest, że Adwent to jest czas oczekiwania, czas czuwania, więc oczekiwania na Pana Jezusa w tym wymiarze może takiego roku kościelnego, to znaczy, nie wiem, czy ja dobrze mówię, nie wiem, co ojciec Marek, jak ja opowiadam takie rzeczy, ale w każdym razie chodzi mi o to, że oczekujemy na narodzenie Chrystusa, prawda, przeżywając Adwent, przygotowując się, ale przecież oczekujemy tak naprawdę na spotkanie z Jezusem po naszej śmierci. To chyba jest sensem. Nie wiem, ojcze, czy tutaj co, nie wy... Ojciec Marek kiwa głową, więc na razie jako tako. I tak sobie myślę, i Ewa tak samo, że przecież my musimy jakoś naprawdę się przygotować. Musimy to życie przeżywać tak, jak Pan Bóg nam to życie zaplanował, prawda? Nie wiem, czy chcecie już wejść w te moje dywagacje, Ewo?
To znaczy, to co wszystko Basia powiedziała, to wszystko oczywiście jest prawdą. My jutro na świetlicy będziemy mieć religię, zawsze w poniedziałki mamy, przeważnie w poniedziałki. I wtedy właśnie z dziećmi też powiemy o tym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. w związku z tym, że świetlica jest prowadzona dla, to znaczy to są, my mówimy dzieci, a to są już dorosłe, dorosłe osoby, tak. Bardzo dorosłe niektóre. I po prostu, no ta religia to tak wypłynęła stąd, że po przyjmowanych już sakramentach, do których były przygotowywane, jakoś one same się upominały, czy będzie religia, no i ta religia po prostu jest. I jak jutro będzie ta religia, to będziemy mówić o Adwencie, właśnie o tym przygotowaniu na przyjście Pana Jezusa i o tym naszym spotkaniu kiedyś tam po śmierci. Więc ja jestem zwolennikiem, może to brzydko zabrzmi, nie odsuwania nawet tych osób niepełnosprawnych od tego, że śmierci nie ma. Oni wiedzą, że my tu pielgrzymujemy. Zresztą niedawno było Wszystkich Świętych, więc my dokładnie, dzieci wiedzą, że my jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, że naszych znajomych, którzy niedawno zmarli, mamy w czyśćcu i mamy w niebie. I my się kiedyś tam z nimi spotkamy. Oni wiedzą, że to nie wiadomo, kiedy to nastąpi. I dlatego, żeby nie wiemy, kiedy to nastąpi, to my musimy żyć tak na tej ziemi, żeby się z nimi tam w niebie spotkać. Bo my wszyscy chcemy się tam razem spotkać z tymi naszymi bliskimi. No i to jest takie...
Ale żeby się spotkać, to trzeba pięknie żyć.
Tak, pięknie żyć.
Bo chciałabym
żyć,
odbiec od katechezy, a wrócić do tematu.
Pięknie żyć, więc po prostu musimy zawsze robić to, gdzie jesteśmy. Że Pan Bóg powołał nas do życia w pewnych okolicznościach i w pewnym czasie. I my mamy do zrobienia to, co w tym miejscu się znajduje. Pan Bóg nie woła do nas do nadzwyczajnych rzeczy na przykład, że mamy teraz spakować walizkę, gdzieś tam wyjechać, czy wyjąć swoje oszczędności.
Może
niektórych woła, ale nas akurat nie woła. I zawsze wydaje mi się, że trzeba robić to, gdzie ja jestem. Na przykład na początku to jestem w swojej rodzinie. I na początek to trzeba dbać o swoją rodzinę, oczywiście, zajmować się swoją rodziną. Ale też trzeba pomyśleć o tym, że jest jeszcze za ścianą, czy tam na innej ulicy, czy jest ktoś, kto też potrzebuje pomocy. Bo ja na przykład nie wyjadę na misję i nie będę zajmować się misjami. No, ja mogę się za misję
rodzinę
modlić,
tak.
Mogę na przykład ofiarą wspomóc, ale nie wyjadę. I ja często się nad tym zastanawiam, czy mam taką osobowość, która ukształtowała mnie przez moje wychowanie. Pochodzę normalnie, tak jak wiele osób, z rodziny takiej religijnej. Bardzo pobożną miałam rodzinę i babcię, pamiętam też, że zawsze się komuś pomagało i to nie było nic takiego nadzwyczajnego. To było takie normalne, że trzeba zrobić coś dla drugiego człowieka. I dlatego mnie się wydaje, że ja mam taką łatwość.
A więc wychowanie przygotowało cię do tego, ale równocześnie jesteś jednak we wspólnocie, bo nie powiedziałam na początku, że jesteś w ruchu Focolari również,
tak,
prawda?
Tak.
I to jest wspólnota religijna,
tak,
która...
Ale tak? Ja, to znaczy, wydaje mi się, że wspólnota to tak ugruntowuje, jak gdyby. Mhm. Ugruntowuje to i jak gdyby potwierdza to, że jednak trzeba coś zrobić dla drugiego człowieka. Zresztą tak chyba to od Wielkiego Postu. W tym roku jakoś tak bardzo wybrzmiały mi słowa z listu świętego Jakuba, właśnie wiara bez uczynków martwa jest. I chociaż zawsze niby się ma to na uwadze, że trzeba zrobić coś dla kogoś, ale po prostu nieraz słowa Ewangelii właśnie tak jakoś przypną się do człowieka.
Zresztą tutaj przed audycją mówiliśmy, że tych wezwań w Ewangelii do tego, żeby świadczyć miłość, to jest bardzo dużo.
Jest bardzo dużo, tak.
I jeden drugiego w ramiona miłości. A ja szczególnie dla mnie jest taki, powiem to, nie mówiłam przed, kiedy rozmawialiśmy przed audycją, ale teraz mi się przypomniały takie słowa z encykliki Evangelium Vitae, Jana Pawła II, gdzie on jak gdyby tak zatrzymuje się nad przypowieścią o Kainie i Jablu. Kiedy Pan Bóg pyta, gdzie jest twój brat? A Kain odpowiada, czy ja jestem stróżem brata mego? A to było oczywiście po zabiciu, prawda? A papież w encyklice odpowiada, tak, jesteś stróżem, jesteś odpowiedzialny za swojego brata. I pamiętam, kiedy czytałam, zaraz jak encyklika się ukazała, to te słowa tak mi głęboko zapadły, że jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka, jesteśmy stróżami niejako, prawda? Ewo, dalej, proszę.
No właśnie to jest to, że po prostu jakoś to by się kłóciło przynajmniej z sumieniem. Jeżeli na przykład ja idę na mszę, przystępuję do komunii i wychodzę z kościoła i na przykład wiem, że ktoś potrzebuje pomocy. I ja na przykład mogę być nawet zła na tą osobę. No ponieważ różne są sytuacje, tak. Burzy mi plan na przykład, ktoś dzwoni, że coś potrzebuje. No więc to by się z kolei kłóciło z tym, że ja tutaj jestem, modlę się, a równocześnie nie chcę udzielić komuś pomocy, kto tej pomocy potrzebuje. I w wielu wypadkach mi się wydaje, że to jest takie naturalne, takie normalne. Ja oczywiście, tak jak Basia powiedziała, mam 4 dzieci. I ta moja 4 dzieci, no może Marysia jakoś tak najmniej się od niej tak wymaga, po prostu jest nastawiona na to, żeby jeżeli ktoś poprosi, to żeby jednak komuś pomóc, wspomóc go. Mimo to, że... I to mi się wydaje, że tak jest naturalne. Ja jestem pewna, jeżeli chodzi o moje dzieci, że one zawsze komuś pomogą, jeżeli ktoś się do nich zwróci.
Albo też są już wrażliwe na drugiego człowieka, na tyle zauważają.
Nie wiem, prawda, bo ja po prostu, nie wiem, nawet jak mój mąż jest chory teraz, ale kiedyś jak był zdrowy, to ja pamiętam też, jak myśmy się poznali i potem jak byliśmy w małżeństwie, że jakoś tak zawsze koło nas ktoś się kręcił, kto potrzebował pomocy i zawsze mój mąż nawet nigdy nie miał nic przeciwko temu, że myśmy tam kogoś wspierali czy pomagali. Sam też zresztą pomagał. Mi się wydaje, że to takie było naturalne. Może teraz jakoś tak ten świat się inaczej kręci. Ludzie są bardziej egoistycznie nastawieni, ale jednak powinniśmy wrócić do tego, żeby uczulić właśnie na małe takie rzeczy, małe drobiazgi, które się robi dla drugiego człowieka. No chociażby z tą naszą świetlicą. To na przykład my uczulamy te nasze dzieci, żeby one robiły to, co mogą zrobić, nie? Czyli przepuścić kogoś, podać coś komuś. Mhm. Ciągle o tym przypominamy, żeby być na to spotkanie właśnie z Bogiem przygotowanym na końcu świata. Też w Ewangelii właśnie między innymi głodnych nakarmić, sprawionych napoić.
No właśnie,
nieraz to jest ciężko interpretować to w związku z tym, że tych ludzi teraz jest takich namnożonych, naprawdę.
No jest bardzo dużo jest ludzi potrzebujących.
Tak.
Dużo osób starszych, dzieci powyjeżdżały bardzo często za granicę. Samotność ludzi starych jest dojmująca bardzo. No,
właśnie mnie się wydaje, że są tacy ludzie w parafiach, którzy są samotni. Są tacy samotni, którzy sobie jeszcze dobrze radzą i na przykład wystarczyłoby ich na przykład odwiedzić, może zakupy pomóc zrobić. Ja nawet teraz miałam taki przykład, że w środę byłam u lekarza, zawiozłam tam jedną z takich moich znajomych, która jest po 3 udarach i potem miałam zrobić jej zakupy w Biedronce, bo córka była chora. No ale tak sobie mówię, a może byś weszła do tej Biedronki, bo ona już tam latami nie robiła tych zakup. I na przykład myślę, że to jej taką trochę zrobiło taką przyjemność, nie? Że ona sama po prostu widziała, co chce i sama sobie zrobiła. I no nieraz trzeba po prostu tylko zawieźć do lekarza, może jakieś zakupy zrobić, ale są też tacy chorzy, którzy nie mają nikogo i na przykład są naprawdę samotni, niewychodzący z domu i potrzebujący.
A mieszkają w jakiejś konkretnej parafii.
Tak. W parafii, w bloku.
Mhm.
I mieszkają w bloku i tam, gdzie są właśnie ruchy. Ja już tam nieraz usiłowałam skontaktować się, bo mam też taką konkretną jedną osobę, która jest samotna i która też nie ma nikogo. No ona jest nieraz może i... No nieraz niezadowolona, może nieraz, bo też ją boli coś. Na przykład, no i teraz sobie wyobraźmy,
chcesz,
że ona ileś lat
tak
leży. Ileś lat leży i nawet, no na przykład nie widzi, więc nie może nawet sobie tego telewizora oglądać. Jedynie co to słucha właśnie Radia Maryja. Mhm. Jeszcze to jej przyjemność sprawia, no ale jest uzależniona od wszystkiego. I ma na przykład, mieszka w bloku, gdzie mieszka w jej klatce tylko mieszka 10 rodzin, prawda? Mhm. Ja na przykład tam idę, to wszyscy mnie bardzo miło witają, mówią dzień dobry. mówi, pani jest aniołem, ale nikt nie chce być tym aniołem.
A może osoby te, które cię mijają na korytarzu, uważają, że to jest twoja jakaś funkcja i tak dalej. No, nie chcą już wchodzić w to. Może
nie,
to
no ale ja nieraz rozmawiam z tymi ludźmi, zatrzymuję się, nie? I po prostu...
A to przykład... nie mówmy szczegółów, bo może być komuś przykro.
No i... Ale po prostu, no ja to tak się zastanawiam właśnie, że no tak jak ja już tam zgłaszałam, to na przykład opieka to już nie jest zainteresowana.
Czy chcemy powiedzieć, że dobrze byłoby, żebyśmy w Adwencie pomyśleli, że tak jak często mówimy tutaj, że obok nas gdzieś może na tej samej klatce ktoś mieszka, komu można by, do kogo można by zajrzeć i zobaczyć, czy czasami nie trzeba by w czymś pomóc. Nieraz to są drobiazgi po prostu, zwykłe sprawy, nie wymagające nawet wiele czasu, prawda? Ale my tak się tutaj rozgadujemy, a pan Mirosław
słucha.
Aż to...
Ja tak myślę.
No właśnie, sobie... pani Mirosławie, bo tak, Ewa, no. Tak sobie myślę, Ewa, to z tej racji, że tak, została ukształtowana jakoś w domu, to co mówiła o wychowaniu, że to było czymś normalnym, że mama wysyłała ją, tak jak no. W moim domu pamiętam, no, jak mama coś upiekła, to mówiła, a skocz tam do tej pani, mm-hmm. zanieś kawałek tam czegoś. Mm-hmm. To było takie zwyczajne.
Normalne.
Zresztą w sytuacji takiej, ja wychowałam się na wsi, to może na wsi to jest bardziej może takie naturalne, że sąsiedzi blisko siebie żyją. Ale to w człowieku jakoś zostaje, prawda? Ale pan Mirosław,
to
ekonomista.
Prawda, że zostaje.
Ekonomista i teraz
zostaje,
tak, nagle
prawda,
echurzysta.
Ja zostałem nagle... wychowany w mieście.
Bliżej pani Mirosławie.
W mieście i urodziłem się, to prawda, mówię w mieście, ale też mam przykład mojej mamy, która z kolei też jak miała coś upiekła, czy coś takiego tutaj...
A to widocznie dawne czasy takie
dawne
były, że
czasy,
tak ludzie się...
Tam. Nie wiem, ja myślę, no tak te, uważam, że te blokowiska, jak to się mówi, to jest blokowanie ludzi, to spowodowało, że teraz no jakoś jest, nie wiem, jakaś znieczulica, jakieś nie interesuje się tak, no rzadkość jest. Ja już tak wychowany jeszcze przed tą mamę i jeszcze przez dziadka, to wiem, że trzeba zwracać uwagę.
Panie Mirosławie, przepraszam, bo padło tu słowo znieczulica. Ja zawsze mi się wydaje, bo bardzo często się mówi, że jest teraz znieczulica, szczególnie w blokowiskach.
Brzydkie to słowo.
Tak, ale tak sobie tak. Myślę, że wydaje mi się, że jesteśmy jakoś wychowywani raczej do tego, nie żeby być nieczuli, tylko wychowywani do tego, już dzieci się wychowuje, żeby nie zajmować się drugimi, zwyczajnie, nawet nie negatywnie, tylko żeby nie wtrącaj się, nie zajmuj się. Być może, że te blokowiska, tak sobie myślę nieraz, że ta bliskość taka przez ścianę, kiedy się słyszy odgłosy rodziny, że sprawia, że jednak my no nie chcemy, bo tak nam się wydaje, że za bardzo wkraczamy w intymność i dlatego się izolujemy często.
No,
proszę tak, bardzo.
Taka jest prawda. Poza tym no troszeczkę jeszcze tam działam w Radzie Osiedla i zajmujemy się też tymi osobami no powiedzmy starszymi, tymi, którzy no, nie potrafią sobie poradzić.
Ale co to znaczy? Jak się
zajmujemy? Zajmujemy się, to prawie jest bardzo mało, że to jest tam raz w roku, czy dwa razy do roku, te paczki świąteczne. Aha. I tak dalej, to chodzi. No i jakoś tam zapewniamy tym te święta Bożego Narodzenia. Mhm. No ale to wszystko uważam, to jest mało, powinniśmy...
To są takie okazjonalne.
To są takie okazjonalne, z okazji tylko raz w roku, czy dwa razy do roku. Mhm. Ja osobiście, może niektórzy też, o czym nie wiem, no, do tych osób udaje się nawet w ciągu roku zobaczyć, jak oni tam żyją, czy coś pomóc. Chociaż no, nie patrzę krytycznie, nawet ta pomoc społeczna, które one też mają, bo jest ten tak zwany MOPS i on się zajmuje tymi osobami. No i nie mam takiego krytycznego spojrzenia jak niektórzy, że ten MOPS nie zdaje egzaminu, po prostu
wie
są...
Wie pan co, bo jak człowiek tak dotknie rzeczywistości pracy jakiejś, to też
tak,
widzi,
to
że
trudne,
to nie jest takie proste.
Nie jest
tak.
Takie proste. Mhm.
Ale właśnie no mieszkanie to... załatwił tam takiej osobie z rady.
Znaczy nawet wiem, że jest była kobieta taka 80-letnia, która która po prostu mieszkała, no, no nie wiem, ja nie widziałem jeszcze, jak już troszeczkę już żyję na tym świecie, takiego mieszkania, żeby w takich warunkach mieszkać. I, no ale zajęła się siostra za troszeczkę my tam, no niewiele jako rada, ale no działała tam w pewnym momencie, bo ja dopiero jeszcze na pierwszą kadencję, ale poprzednicy tam no działali w tym kierunku, żeby tam kobietę no, w jakieś ludzkie warunki ją wyprowadzić. Tak. No i no jednak ta pomoc społeczna, ta powiedzmy państwowa pomogła. W tej chwili dostała mieszkanko, no musi mieć na parterze i tak dalej, także tam dość sporo czasu szukano tego mieszkania. Co prawda może to trwało 30 lat, ale wreszcie ma i...
Ale panie Mirosławie, pan jest wolontariuszem, no pan jest chórzystą, a więc to też, że tak powiem, takie wyjście ku ludziom, prawda? I służba ludziom.
No,
to
pewno,
jest niewątpliwie. Chciałoby się pośpiewać, ja tak myślę o sobie. Akurat teraz jest czas taki zimowy, więc to właśnie człowiek każdy chrypi, ale tak mam często ochotę pośpiewać sobie gdzieś, no, ale tak... chodzić na próby to nie bardzo.
No jednak... jeszcze w tych jesiennych warunkach to na pewno jest pewne wyrzeczenie i w ogóle poświęcenie.
Ale no, pan chodzi też do świetlicy.
Tak,
jest pan wolontariuszem świetlicy.
Wolontariuszem świetlicy miłości ofiarnej przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego. No tak... Powiem tyle, że tak patrzę, takie przemyślenia są tutaj w trakcie tej audycji moje, że powinniśmy temu drugiemu człowiekowi, tak jak dzieci, które zaczęły teraz, roraty zaczynają się, tak jak one tam w pewnym momencie, przepraszam, przynoszą to, co zrobiły dla tych rodziców, czy dla bliskich.
Tak zwane dobre uczynki.
Dobre uczynki, tak my powinniśmy, uważam, ten dobry uczynek spełnić.
Ma pan rację, właściwie to tak zostajemy na poziomie.
Jako dorośli,
dzieci wymagamy,
bo my taki my? Przykład co? Jest tych dzieci, tak. Ja mówię, to jest takie moje przemyślenie, że po prostu przynoszą na tych karteczkach tam te swoje tam.
Ale komu my na tych karteczkach mamy przynosić?
No właśnie, to my tą karteczkę powinniśmy jakoś to sobie tutaj zakodować w tym swoim komputerze.
Tak, oczywiście.
I popatrzeć właśnie
na
tych bliskich, tych sąsiadów w tym bloku, czy obok domku jednorodzinnym i tak dalej. Także jest dużo do zrobienia.
Jest takie piękne słowo, bliźni. Tak się często zastanawiamy. W Ewangelii też jest pytanie, kto jest bliźnim, prawda? Kto to jest ten bliźni, któremu jesteśmy zobowiązani jako ci, którzy wyznają Pana Boga, Jezusa za swojego Pana. Jesteśmy zobowiązani być blisko bliźniego. Kto to jest ten bliźni, jakbyście powiedzieli? Sama
znaczy,
nazwa wskazuje.
Ja wiem,
już,
no to
tak.
Znaczy ja to tak bliźni. No ja myślę sobie, że tam, gdzie mnie Pan Bóg postawił, to tam po prostu jest mój bliźni. Bez względu na to, czy jadę na przykład autobusem, może miejsce trzeba komuś ustąpić. Nie wiem, teraz zbliża się ten czas świąteczny. Ci starsi ludzie na przykład mają okna do umycia. Czy zrobienia zakupów, czy nawet, no na przykład u nas jest taki zwyczaj, przynajmniej w moim domu, że my pieczemy więcej pierników i to potem na przykład dzielimy się z tymi piernikami, tam na przykład wiemy, że ktoś sobie nie upiecze, bo nie może upiec. Okna już zostały w jednym domu na przykład umyte, w drugim będą myte, a potem dopiero w naszym. No także po prostu no, to co my potrafimy też zrobić, prawda? My na przykład nie mamy może, żeby finansowo specjalnie kogoś tam wspomóc, ale to, co na przykład, że dzięki Panu Bogu mamy jeszcze te zdrowe ręce, zdrowe nogi i tymi rękoma i tymi nogami możemy jeszcze właśnie coś zrobić dla tego człowieka, którego spotykamy. Ja na przykład też się nieraz zastanawiam nad tymi ludźmi, którzy stoją i żebrzą, czy tam na przykład śpią w klatkach, sąsiedzi robią na przykład taki wielki raban, żeby zawołać straż miejską, żeby ich tam wygonić i tak dalej. Ja do tego podchodzę tak, że po prostu no niech się ten człowiek prześpi. Nie ma innego miejsca. My go nie bierzemy. No więc Tak każdy też na mnie
teraz
patrzy.
Jak są te klatki pozamykane, to że tak, w ogóle nie ma szans.
Jest
żadnej,
tragedia jest właśnie. Ale na przykład też pamiętam, że też to czytałam i słyszałam, że Matka Teresa z Kalkuty to też mówiła, że na przykład na tych 10 żebrzących, że może ten jeden tylko wykorzysta w dobrym celu te pieniądze, mm-hmm. które mu dajemy. Ale ja na przykład daję i też
daj
uczę moje dzieci.
Tak,
I po prostu ja zostawiam to jego
oczywiście,
sprawie. Tak. I mi po prostu jakoś tak, jakoś się tak nie zastanawiam, bo on po prostu potrzebuje tej pomocy. Ja na przykład też znam taką osobę, która jak chodzi do właśnie do Bazyliki na mszę, i spotyka tam takiego pana i na przykład przynosi mu kanapki. On jest tam sobie. Nawet kiedyś to była już taka sytuacja, że ten pan na przykład żądał sobie kanapki tam z lepszą wędliną albo na przykład kawałek kiełbasy i jej mąż powiedział, mówi, ty bardziej dbasz o tego
niż
o mnie, prawda? No ale ona uważała, że to może dla niego zrobić, bo na przykład nic więcej nie zrobi. To może komuś się wydawać takie dziwne, nie, że przynosi tam kanapkę komuś, nie? No, znam te, na przykład znam też taką osobę, która pewnie teraz słucha. Chciałam ją namówić na tą audycję właśnie, która przez wiele, wiele, wiele lat zajmowała się taką panią, która niedawno zmarła w wieku 96 czy 7 lat. No też tak po prostu spędzała nawet po święcie. Jest też osobą, która nie ma swojej rodziny, więc spędzała z tą panią święta przez ileś tam lat, chyba ponad 20, jak ją poznała. Przygotowywały razem te święta właśnie, spędzały razem, bo obiecała jej to, że po prostu dopóki będzie żyła, to będzie z nią spędzała te święta i właściwie spędzała. I mnie się wydaje, że można tak na przykład taką osobę jakąś nawet, nie wiem, samotną zaprosić czy spotkać. Ja na przykład będę święta, jak będziemy spędzać Wigilię, no to ta osoba, która jest właśnie niechodząca, to my idziemy najpierw do niej z Wigilią, nawet tam biorę więcej osób i tam dzielimy się opłatkiem wszystkim, żeby ona nie została sama. No nawet kiedyś była taka sytuacja, chyba z 2 lata temu, czy 3 już, że zadzwoniła moja córka do mnie i powiedziała, mama, ty już tą Wigilię tam odprawiasz, a my tu na ciebie czekamy z Wigilią, już tata jest nerwowy. No ale oni to rozumieją, że po prostu, że ta osoba też, no nie mogę ją wziąć, bo ze względów technicznych, tak, techniczne są sprawy, ale żeby jakoś umilić. Wiem też, że w parafii Zmartwychwstania co roku odbywa się w dzień wigilijny Wigilia na dworcu leśnym, Bydgoszcz Leśna, prawda? Którą no tak, parafia tak. organizuje właśnie z Radą Osiedla.
Jak już poruszyła tutaj Ewa to zagadnienie, to już chyba od wielu lat jest organizowana dla bezdomnych na stacji Bydgoszcz Leśna Wigilię zawsze. Niewinny dzień, tylko właśnie Wigilię do południa.
Tak.
No to korzysta z tej bardzo dużo tych bezdomnych.
Coraz więcej.
Coraz więcej jednak ich mamy.
Chociaż stacja
niestety.
Jest mała, Leśna jest mała.
Znaczy,
ale to widocznie się rozeszła wieść.
Rozchodzi się, wiadomo, że przychodzą z całego miasta,
tak,
gromadzą się, jest tam ten przysłowiowy
posiłek. Kto to robi?
Posiłek.
Parafia, tak?
Parafia Zmartwychwstania, tutaj księdzu proboszczowi. Można podziękować i byłym księżom, proboszczom, którzy organizowali to i dalej to jest kontynuowane. I jest naprawdę, no i dostają jakieś jeszcze ci bezdomni, jakieś upominki, takie drobne.
Pewnie, tak.
No i jest jeszcze ten przysłowiowy, jak powiedziałem, posiłek. Także no są, no były tam powiedzmy problemy troszeczkę z tym tym pomieszczeniem, które tam w dobie tej reorganizacji kolei to przechodziło ze spółki do spółki i teraz jeszcze tam jest no, w tych nieruchomościach tak zwanych kolejowych, ale jakoś no, myślę, że
na
nie będzie żadnych...
Udało się
jakoś udało się
zagwarantować. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych Radio Maryja o czym my rozmawiamy? Mówimy o takim uwrażliwianiu siebie wzajemnie na potrzeby ludzi, którzy potrzebują po prostu wsparcia, pomocy, uwagi. Tak sobie założyliśmy, że będziemy mówili o ruchach i wspólnotach parafialnych, ale to przecież chodzi o każdego z nas, który jest w parafii. No jesteśmy, jeżeli jesteśmy w parafii, to równocześnie już jesteśmy we wspólnocie, prawda? A teraz jeszcze jest tak, że wydaje mi się, że papież, nie wydaje mi się, no słucham no. przecież tego, co papież Franciszek mówi. Bardzo często, nawet ostatnio powiedział, czym jest ewangelizacja. Ewangelizacja to najpierw czyn, to najpierw świadectwo, a potem dopiero słowo. Świadectwo, co to znaczy nasza postawa wobec życia, wobec konkretnych sytuacji, konkretnych ludzi, konkretnej rzeczywistości, w której żyjemy, prawda? To o tym powinniśmy pamiętać. No, bo łatwo, tak jak mówiliśmy przed audycją, łatwo komuś nawet rzucić groszik i przejść, prawda? Mhm. Albo pomyśleć tylko życzliwie, prawda? I przejść, bo się śpieszę, mhm. prawda? Bo każdy jakoś jest no, związany z obowiązkami określonymi, biegnie się po prostu, prawda? I chyba najtrudniej nam się zatrzymać. Ja mówię o sobie, że często człowiek ma dobre chęci, no ale jest w takim jakimś, powiedziałabym, nierozsądnym, to najłagodniejsze słowo, pędzie, że rzuca ten pieniądz, a się nie zatrzymuje. A chodzi raczej o zatrzymanie się.
Powinniśmy tak? raczej, że powinniśmy właśnie się zatrzymać i nawet nie tylko rzucić ten grosik, ale porozmawiać, przynajmniej chwilę. Ja pamiętam mojego świętej pamięci dziadka, który jak wychodził, no nie tylko w tym okresie teraz adwentowym, ale w okresie normalnie mieszkał na wsi i miał 3 kilometry do miasta, wychodził i przychodził z miasta dopiero po iluś tam godzinach, bo on z wszystkimi musiał porozmawiać, szczególnie z tymi takimi, bo on tak jakoś nie wiem, ale tolerował najbardziej, no nie tolerował, bo tych biednych, tych, których tam współpracowników kiedyś pracował i tak zanim wrócił do domu, to schodziło prawie całe do południa i babcia mówiła, no dziadku, co ty ojciec tam w tym mieście robiłeś, a on, wiadomo było, że tam inni tam to opowiadali o nim, że on ciągle szedł, to tego spotkał, porozmawiał, z tym porozmawiał, nie, tak teraz to jakoś ludzie...
Tak, jest inny czas, ale nie dajmy się zwariować.
Nie dajmy się zwariować, tak. Także to trochę...
I tak myślę sobie, no wymagamy od dzieci. Wymagamy od dzieci teraz robienia dobrych uczynków, aby co?
Dajmy przykład.
Dajmy przykład. Ale żeby nam to zostało na całe życie, słuchajcie, nie na adwent, tak tu zaczęliśmy pięknie, pobożnie. Ale to przecież chodzi o życie nasze, a nie właśnie tylko
to ten całe życie trwa.
Tak.
Przygotowanie na to spotkanie.
Tak.
To jest tylko takie jedno przypomnienie właściwie w roku.
Takie zatrzymanie.
Takie zatrzymanie. No właśnie dzisiaj ja byłam, rano było kazanie właśnie takiego misjonarza z Kamerunu, który powiedział właśnie, ja chcę zrobić coś, też nawiązał do Ojca Świętego Franciszka, właśnie, że Ojciec Święty Franciszek cały czas mówi o tym bliźnim, który tak. jest obok nas.
Tak zwyczajnie tak. mówi.
I tak, mówi, to jak chcesz ten adwent przeżyć, jak chcesz się spotkać z tym Chrystusem, to po prostu zostaw te ciepłe kapcie, ten pilot do telewizora i wyjdź i zrób cokolwiek zrób. No i myślę, że jakby każdy zrobił cokolwiek.
Nie przejmuj się tylko tym, co widzisz w telewizorze tak. i nie wzruszaj się różnymi tragediami, tylko tak. Bo często zostajemy na poziomie wzruszenia, prawda? Tak. Że tu się coś wydarzyło, tu jakieś nieszczęście i tak dalej. I to wszystko.
Nie? I to wszystko. Tak. Tylko właśnie wyjść i zrobić cokolwiek, dla kogokolwiek, dla sąsiada. Też pamiętam, u nas mieszkała taka starsza pani w klatce, przychodziła do niej jej córka i kiedyś spotkałam ją właśnie płaczącą, bo mówi, że mama się przewróciła i ona nie ma z kim ją podnieść. No to ja po prostu powiedziałam, że jeżeli przyjdzie i cokolwiek się wydarzy, bo tam trzeba było jeszcze inne rzeczy robić, to żeby przyszła i zadzwoniła, nie? Bo jak ja będę w domu, zawsze zejdzie. I też kilka razy jak już tam, już wiedziała, że może przyjść, to właśnie przychodziła i podnosiłyśmy ją i tam obmyłyśmy, czy tam cokolwiek zrobiłyśmy. Ona była taka bardzo zniecierpliona i miała tam takie różne żale do tej mamy, ale jakoś tak łagodnie po prostu to się przechodziło.
Często jak wchodzi jeszcze inna osoba w jakiś układ, to zdrowieje ten dwójkowiek.
Tak,
to takie oczywiste rzeczy, ale już nie będziemy tego rozwijać. Drodzy Państwo, godzina 10:45. Można już do nas telefonować, jeżeli Państwo zechcą. Telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Dwa telefony dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 dla radiosłuchaczy z Kanady, USA, z zagranicy. 48-56, 655-23-33, 655-23-66, 011-48-56, już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy? Słuchamy, Radio Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Krakowa, Teresa.
Witamy Pani.
Kłaniam się wszystkim Państwu na czele z Panią Basią.
Witam Panią.
I może króciutki wiersz na temat. Tak sobie pomyślałam, że bardzo ściśle łączy się z tematem, który Państwo poruszacie. A tytuł jest: czy byłeś głodny? Czy byłeś kiedyś głodny, spragniony, gdy obok ktoś dosyta sobie jadł? Czyś był samotny, czuł niekochany, gdy obok drugi w radosny puszczał tam? A tak niewiele trzeba, byś pojął, czyjeś cierpienie, smutek czy ból. Zatrzymaj tylko i spojrzyj sercem. Zauważ czyjeś skrywane łzy. Rozumiesz teraz? To brat twój, siostra. Na jego miejscu mógłbyś być przecież i ty. Nie bądź już dłużej więc obojętny, by świat stał się lepszy, sam dobro czyń. Wszyscyśmy dziećmi jednego Boga. Liczy się każdy najmniejszy czyn. Więc szczery uśmiech, życzliwe słowo, więcej radości i czyn. To pierwsze. Drugie. Tak, co nurtuje, to właśnie drugi.
Przepraszam, to czy to jest wiersz?
I wypunktuję tylko.
Halo?
Krótko. Słychać mnie tam?
Halo?
Halo, słychać mnie?
Tak, słychać, ale ja chciałam się dowiedzieć, czy to jest wiersz.
Mój.
A, no bardzo nam miło.
Piszę już od pewnego czasu. Aha. I to też dar Boży, który, no, z którym dzielę się właściwie z ludźmi. I jak poszłam w tak zwany stan spoczynku, a byłam nauczycielką, pomodliłam się krótko i powiedziałam: Panie, ja wiem, co zagrzebałam. Myślę, że to był mój jakiś talent muzyczny. Ty wiesz, coś to we mnie złożyłeś. Nie pozwól mi żyć z nosem przy ziemi. I tam potraktował to bardzo poważnie. Pierwszy dzień, pierwszy wiersz wyszedł, napisałam na drugi dzień. Pisałam tam kiedyś jakieś króciutkie fraszki, ale one są właśnie te wiersze, jak później z drżącym sercem przekazywałam je pewnej osobie w neokatechumenacie. Czytałam je, to ona powiedziała: słuchaj, tu jest przesłanie. Ty pisz, bo to serce. No więc to czynię.
Tak.
Ale jak powiedziałam również, myślę, że to jest taka recepta, którą należy stosować, bo z tego bo na to zawsze przychodzi odpowiedź. Mianowicie szczera rozmowa z Panem. A ja powiedziałam tak: Panie, zaraz potem, Ty znasz moje słabości, znasz moje predyspozycje, oddaję się do Twojej dyspozycji. I nie chwaląc się, tylko chwaląc Pana, również potraktował to poważnie. Przez mój dom przyszło bardzo dużo młodych ludzi, potrzebujących rozmowy, motywacji. No i wsparcia takiego, myślę, przede wszystkim duchowego.
No właśnie, to jest to.
Z tego coś dobrego wychodziło i to się dzieje dalej, mimo że jestem coraz starsza. Ale chcę powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, która mnie tak trochę boli, bo słucham Radio Maryja i tylko właściwie. Ponieważ jest taka audycja, która, mogę, chcę pomóc. Ona jest takim jakby, no trochę wzbudza mój niesmak, ponieważ kotka można oddać sąsiadce, która, no, gdzieś tam bliższej lub dalszej. Szafę też wystawić, ktoś tam weźmie, ale bardzo mi brak, bardzo, takiej audycji, myślę, że to by nie była łatwa sprawa, ale wspierającej i rozwijającej właśnie taką inicjatywę, o której Państwo dzisiaj
relacje, mówicie. Tak? Relacje rozwijające.
Tak. Tak. Bo są różne takie karitalne, takie sobie, no, przy parafiach, przy mojej też coś jest, ale akurat tutaj nie jest biedna parafia w tej dzielnicy Krakowa, ale ja teraz chwyciłam temat pewnej osoby, która ma 7 dzieci. W przyległym Olkuszu, no trochę dalej, no może kawałek od Krakowa, jak wiadomo, ale pofatygowałam się tam w Wysłowiu, pojechałam, zobaczyłam. I tak się pomyślałam, jak to zrobić, żeby rozgłosić, że my mamy wspierać rodziny i wspierać rodziny, w których się na przykład matka sama boryka z wychowaniem, utrzymaniem, bo nie jest to łatwe. I objąć taką stałą, no powiem takie słowo, no, kompleksową, jakąś taką stałą opieką, żeby rozeznać te potrzeby i też wesprzeć, bo tam nie ma, akurat tam nie ma mężczyzny, nie ma ojca.
Proszę pani, halo?
Chyba pomóc w jakiś
tak, ja rozumieliśmy, bo nie
tak,
będziemy...
już kończę, wiem.
Tak.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Jeśli pani sobie życzy, to ja przyślę, dedykując ten wiersz dla pani.
Bardzo dziękuję.
No, może kilka innych.
Życzę rzeczy. Sobie. Bardzo dziękuję.
Bardzo
proszę
serdecznie
pani, ja chciałam się...
I dziękuję, bo to jest wierzchołek na Góry Lodowej, ale bardzo pożyteczne i jeszcze gdyby pani... No, gdyby pani jeszcze ten temat poruszyła w innych...
Proszę audycji. Pani, ja chcę się ustosunkować właśnie do tej pani wypowiedzi na temat tego, że brak takiej audycji. Myślę tak, jak się słucha Radia Maryja, to państwo na pewno zauważają, że w wielu audycjach ktoś dzwoni i mówi, że jest jakaś potrzeba i podaje numer telefonu. Ja powiem tak, że w tych audycjach, które mnie tu jest dane prowadzić, bardzo często ludzie wymieniają się, słuchacze wymieniają się telefonami. I myślę, że to ważne, może ważne jest taka wymiana na antenie, ale myślę, że przede wszystkim trzeba szukać pomocy obok, w swoim środowisku. Nie szukać tej pomocy na drugim końcu Polski, bo ona może być często tylko telefoniczna, prawda? Jeżeli widzimy potrzebę, to szukajmy współpracowników do zaradzenia tej potrzeby w swojej parafii po prostu, tak Ewo?
To znaczy ja chciałam powiedzieć, że właśnie my w parafii, gdzie mamy świetlicę zmartwychwstania, to mamy jak gdyby pod opieką przez naszą koleżankę, która ma też dziecko niepełnosprawne, przychodzi i na przykład ona nam mówi, co jest potrzebne, że tam na przykład jest 5 dzieci, tam jest 6
no
dzieci, tam
właśnie.
Jest to.
Tak,
i
to
na przykład mamy książki, mamy co, ona wie, jak wiek tych dzieci wygląda, tak. Ona tam segreguje te rzeczy, oczywiście my przynosimy dobre rzeczy, nie takie tam jakie. I na przykład, że nieraz i ja nie wiem, to już chyba, bo u nas w rodzinie mówią, że ja mam manię, ale mi się wydaje, że u nas my wszyscy w świetlicy tak, że na przykład mamy jakieś tam naczynia, czy żyrandol, czy coś, to mówimy tak, czy to się komuś przyda. I na przykład przychodzimy i tej koleżance pytamy, nie, że
czy
oni tam remont robią,
się,
czy
tak.
coś, czy się nie przyda. Nie ma takiego wyrzucania po prostu, czy takiego dawania, no na przykład lodówkę, żeśmy tam, no takie różne rzeczy, po prostu pomagamy rodzinie.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, ja dzwonię też takiej dla mnie bolesnej sprawie, bo to właśnie jak ta pani nauczycielka, pani pedagog zauważyła, że właśnie brak takiej wsparcia może emocjonalnego, innego, że właśnie trzeba czasami wstać od tego telewizora. Ja się podzielę takim doświadczeniem może ostatniego miesiąca, kiedy chciałam, pojechaliśmy na grób naszej jedynej ukochanej córeczki, 2-letniej, do Anglii. 3 miesiącami oddała. Odeszła. I proszę sobie wyobrazić, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili materialnej. I wykonałam mnóstwo telefonów jeszcze przed wyjazdem do różnych znajomych w Anglii, również kapłanów, prosząc o nocleg, bo nas nie stać na hotel. nie udało się nic załatwić. Po przyjeździe również pukałam do drzwi, pukaliśmy do drzwi, zmęczeni, z synem 16-letnim. Usłyszeliśmy domy pełne, duże, dwie dorosłe osoby tylko, bo dzieci już wyszły, ale nie ma miejsca. Polacy, katolicy. A od kapłana usłyszeliśmy, no nie jest tak zimno, mogą państwo spać w samochodzie. Tak, spaliśmy w samochodzie. Syn przechorował, to zatem, kiedy wróciliśmy do Polski, musieliśmy wynająć samochód, żeby dojechać do grobu naszej córeczki. Rozchorował się. Jest to bardzo bolesne. Moja córka w pewnym momencie swojego życia powiedziała Bogu nie. Bo mówiła mamusiu, jak moja babcia wszystkie seriale ogląda, babcia z Anglii. Myśmy nie mogli pójść, pojechać do rodziny, żeby przestać się u nich, a dziecko jest pochowane w rodzinnej miejscowości męża. Bo nam powiedziano, że nasze życie są zamknięte przed nami. Bo moja córka wspomniała samobójstwo, bo przez 6 lat była zostawiona sama sobie, przez najbliższą rodzinę. Bo my jesteśmy tu w Polsce, ona, mam 15 lat, była zgwałcona. Skończyła gimnazjum, pojechała się uczyć do Anglii. Ogromnym wysiłkiem szukałam do obcych ludzi, bo w rodzinie nie było miejsca dla dziecka. I o czym my mówimy? Mamusia, Marcia powiedział, mamusiu, wszystkie seriale, babcia wie, kto, kogo, gdzie, czyje dziecko, a ja nie wiem, co jeść. Mieszkam w Norze.
Halo?
I nikogo to nie interesuje.
Proszę pani, halo?
Tak, słucham.
No, słuchamy z dużym przejęciem pani, pani doświadczeniu bardzo trudnym. I właśnie ta audycja jest po to, żeby jakoś nas uwrażliwiać na tego rodzaju apele, tego rodzaju wołanie, tego rodzaju sytuacje. No co możemy zrobić? Współczujemy pani i życzymy, aby tutaj w Polsce, bo rozumiem, że grup córki jest w Anglii i to ten kontakt z Anglią będzie taki pewnie nie tak częsty, ale żeby tu w Polsce pani i pani dziecko, pani syn, żebyście państwo znaleźli osoby, które jakoś no pomogą wam te rany, które są jakoś, żeby te rany się zabliźniały powoli, z czasem. Serdecznie panią pozdrawiam. Ja już pani historię słyszałam w radiu i powiem tak, że słucham ją kolejny raz i kolejny raz jakoś jestem poruszona tą sytuacją. Dziękujemy pani bardzo za ten telefon. Chyba było potrzebne taki mocny akcent tu w tej audycji, żebyśmy tak się tutaj nie skupiali tylko na jakiejś pomocy, tu daniu jakiejś rzeczy, prawda? Mhm. Tylko żebyśmy pomyśleli naprawdę o tym, czym jest i jaki powinien być nasz stosunek do drugiego człowieka. Jeżeli są telefony dalsze, to ojcze, będziemy odbierać. Dobrze? W tym momencie nie ma telefonu. Nie wiem, czy chcieli państwo tak?
Wydaje mi się też, ta pani ostatnio, co dzwoniła, to też jest problem w tym, żeby ci ludzie, którzy no, są jakoś tak też może odezwali się, na przykład dali sobie pomóc i sami też może też poszukali, tylko to nie jest takie proste, bo niektóre osoby są takie zamknięte i same są z tym swoim jakimś tam problemem. No a niektóre osoby wyjdą.
Niektóre nie
i
mają nawet siły, żeby
nie mają
prosić,
siły
tak,
właśnie.
Bo są w stanie.
Bo łatwiej jest tym osobom, które rzeczywiście mogą poprosić, prawda, że
tak.
Boli mnie coś, dolega mi coś, mam jakiś problem i wtedy właściwie w dwójkę czy w trójkę lżejsze jest to wszystko.
Ale ciężar, tak sobie myślę, bo nieraz jak, Ewo, jak mówisz o tym, żeby poprosić o pomoc, tak sobie myślę nieraz o sobie. Czy byłabym w stanie prosić o pomoc? To chyba jest bardzo trudne. Trudne. Tak sobie myślę. Nie byłam w takiej sytuacji. Dzięki Bogu nie byłam jeszcze w takiej sytuacji, ale nie wiem, czy jest to takie
ja
oczywiste.
Wiem, ale to jest tak samo, jak jest z pomocą materialną. Że na przykład, jeżeli ma się pieniądze i się komuś pomaga, a potem na przykład straci się te pieniądze, czy na przykład ma się już inne dochody i trzeba właśnie poprosić kogoś o jakieś pieniądze, to mi się wydaje, że to też jest takie trudne, bo lepiej jest zawsze dawać no, komuś, tak, prościej, aniżeli brać.
Tak, prościej,
prosić tak. Jest naprawdę trudno, ale to też trzeba się trzeba no, nauczyć. Też się, tak, naprawdę trzeba się jest nauczyć. Trudne.
No, tak, wiele osób jest takich, które po prostu jak gdyby wstydzą się chyba. No, tak. I to, ja to rozumiem, chociaż nigdy nie miałem takiej sytuacji. Tak mówię osobiście, ale z jednej strony rozumiem, ale no niestety
jak
no,
to trzeba przełamać, się przełamać. Jak to, przyznać się do tego, że jestem bezsilny, to chyba jest najtrudniejsza rzecz.
Tak także, także wracając do tego tematu, jeszcze, który żeśmy tutaj rozmawiamy, to jednak no, patrzmy tak my jako
szerzej
na tych no może wstydzą się, ale jak my zareagujemy, myślę i będziemy...
A więc ze strony naszej którzy się dobrze mamy, to tu powinna być inicjatywa, tak? Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że trzeba będzie odbudowywać te zniszczone więzi społeczne i rodzinne poprzez likwidację państwowej opieki społecznej, bo w tej chwili każdy mówi, no po co do mnie, jeżeli jest schronisko, prawda? Tu ma pani wolne. Ja też byłam w takiej sytuacji. No to koleżanka mi powiedziała, przecież od tego są jest sieć schronisk. Także zarówno państwowy przymus ZUS-owski najpierw, jak i opieka społeczna niszczy te więzi, które były od wieków, to zawsze pomagała osoba najbliższa, która najbliżej mieszkała, najbliżej była. No, ale jeżeli się mówi o tym, żeby zlikwidować opiekę społeczną, zostawić ludziom więcej pieniędzy w swojej kieszeni i żeby każdy pomagał w swoim środowisku, no to te osoby właśnie podnoszą klan gorzej. Nie, bo wtedy będą ludzie na ulicy umierać.
No to ale jest pani zdanie, które przyjmujemy i jakoś szanujemy, jak zdanie każdego radiosłuchacza. Ale ja myślę, że tak, że obowiązki państwa od początku rozwoju cywilizacyjnego są określone też. I tutaj nie możemy zwalniać państwa o to, prawda? Także co wy na to?
No ja myślę, że dobrze by było, żeby państwo wspomagało po prostu, zwłaszcza te osoby, które naprawdę potrzebują pomocy. Te osoby najczęściej to nie otrzymują właśnie od państwa tego wsparcia. A są naprawdę wspaniałe rodziny. Ja znam bardzo wiele osób, które właśnie pomagają innym
to
osobom.
To byłabyś tak też, twoje myślenie, Ewo, idzie również w tym kierunku, żeby zlikwidować MOPR-y, MOPS-y i tak dalej?
Nie, to znaczy ja bym je zreformowała.
Aha.
Ja bym je zreformowała.
Nie znam na tyle.
Nie,
ale
nie.
Znam z tej, tak powiedziałem,
ja też znam z
tej dobrej strony.
Tak, ja znam z dobrej strony. I czasami nawet muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest nadmiar może tej pomocy materialnej, a jestem zanurzona bardzo mocno w życiu, w takim konkretnym. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Helena z Bydgoszczy. Ja, no nie wiem, ja mogę mówić, jestem trochę zdenerwowana, będę mówiła chaotycznie może, ale po prostu ja jestem, tak jak ta pani mówiła, tak dokładnie słyszałam, tam miała bardzo dużo no, boleści, pretensji. Ja również powiem to samo. Dobrym ludziom w tym świecie się bardzo źle żyje. Ja mam po prostu takie, jest zaburzone, jest zaburzenie emocjonalnych. Nie ma moralności i to wśród rodziny. Ja na przykład opiekowałam się bardzo długo chorą matką, chorą na Alzheimera. Byłam najmłodsza. Po prostu tamci mieli rodziny, dzieci, wnuki. Opiekowałam się raz opiekowaliśmy się z bratem moim. We dwójkę. Tamtych rodziny w Chojnicach nie interesowało nic. Oni tylko mieli swoje. Teraz po prostu tak. oni, zaburzone relacje rodzinne, oni teraz, im się wszystko należy. Po tym, bracie, jest po prostu niedobre prawo w Polsce. Brat był chory na udar mózgu. Mama zmarła dopiero, później brat zaczął chorować. Miałam potworne kłopoty, potworne. Po nocach nie spałam. A brat, zamiast wjechać, ten, który jest bardzo bogaty, zamiast coś pomóc, to bardzo dokuczam. Także mam, to jest rodzinne, ale jeszcze teraz takie mam jakieś, Radio Maria spełnia po prostu program, który powinien spełniać inny, Jedynka na przykład. I tutaj doktor ojciec Rydzyk tak, zaraz, już kończę. Słucham? Kończę.
Halo?
Tak, kończę.
Proszę pani, bo tak, rozumiemy, że pani podzieliła się swoim
doświadczeniem. Musiałam się to wypowiedzieć. Niech oni słyszą, musiałam się wypowiedzieć.
Tak, dziękujemy pani bardzo za to, ale jest to takie konkretne doświadczenie rodzinne i myślę, że takich doświadczeń jest sporo, bo kiedy mówimy o opiece, wiele razy już mieliśmy takie audycje na temat opieki nad osobami obłożnie chorymi w domu, to się okazywało z telefonów głównie państwa, że taką opiekę głównie sprawują jakieś samotne córki, tak, samotni synowie, a pozostała rodzina jak gdyby uznaje, że no ona jest samotna, no to właśnie ona się spełnia w tej opiece i tak dalej, ale to jest po prostu układ rodzinny określony. Są też inne rodziny, gdzie ta opieka jak gdyby rozkłada się na wszystkich członków rodziny, prawda? To pani mówi o swoim konkretnym doświadczeniu.
Ale to jest tak, że te relacje rodzinne, to znaczy ja ciągle wychodzę od tego, że my nie możemy tylko ciągle oczekiwać, tylko my sami, na przykład ja też pochodzę z rodziny, gdzie jest czwórka rodzeństwa i o te relacje swoje rodzinne trzeba też dbać i trzeba wychodzić ciągle. Ja na przykład nie miałam żadnych kłopotów, mimo to, że mieliśmy bratowe, tam szwagier jest, żeby te relacje były zaburzone. Jednego się lubiło mniej, drugiego więcej, ale rodzice zawsze uważali, że jesteśmy rodziną i musimy się szanować. Przynajmniej jeżeli nie ma takiej nadzwyczajnej miłości, to się szanować. I na przykład brat był chory, zmarł i bardzo tam wspomagałyśmy bratową. I na przykład moja siostra, kiedy na przykład zachoruje, jest w szpitalu, to też my od razu jesteśmy. Mimo to, że na przykład jedna z nas, to znaczy moja siostra konkretnie miała zlecone, że opiekuje się rodzicami, ponieważ do niej się przyprowadziła, budowała tam dom, ale ja nie czułam się jakaś zwolniona. Zwolniona, jeżeli coś trzeba było powiedzieć. Wiadomo, że główna praca schodziła na nią, ale jeżeli coś trzeba było załatwić, czy w ogóle coś zrobić, to ja natychmiast byłam do tego gotowa. I teraz na przykład, jeżeli rodziców już nie ma, a ona coś się stanie, czy na przykład ja coś potrzebuję, to ja też mogę na to liczyć. I te relacje to trzeba cały czas budować. Nie można wyczekiwać tylko.
Oczywiście,
no tak mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem.
Tak, może kończymy niestety nasz program. Panie Mirosławie, co pan
pozdrów
by chciał? Nie, no jeszcze może jakieś słowo w kontekście audycji.
To będzie też ten temat, ale tak mi się... Mi się wydaje, że tutaj tak sobie, no, wydaje mi się, tak myślę, że powinniśmy, jeżeli chodzi o tą opiekę jeszcze, wiadomo, że rodzina i powinni siostra i brat i jeden od drugiego tutaj być w tych kontaktach i w tych relacjach pozytywnych, szczególnie o rodziców. Jeżeli chodzi o rodziców, to powinniśmy taki przykład japoński jest piękny, że ten najstarszy z rodu opiekuje się tymi rodzicami. Tak przynajmniej gdzieś wyczytałem i tak jest, że ten najstarszy i on, to jest tak już przyjęte. A tu u nas jest problem właśnie, że jak jest właśnie taka wielodzietna rodzina, to potem tymi rodzicami nie ma kto.
Jest problem, słuchajcie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że w takim kontekście europejskim to w Polsce jednak jeszcze osoby starsze mają oparcie w rodzinach. tak myślę, że ale niestety nie, tendencja jest tendencja już coraz, jest, coraz bardziej wykluczająca osoby. Tak, oczywiście. Tak, ale dzisiaj już jest 10 po 10, kończymy nasze spotkanie, ale chcieliśmy po prostu sobie przypomnieć, że w kontekście, przypomnieć w kontekście Adwentu, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, że wymagajmy od siebie, prawda? Budujmy te relacje najpierw w rodzinie. To, co mówiłaś Ewa i tu pan Mirosław, że to w rodzinie się zaczyna uwrażliwianie dzieci najpierw i siebie wzajemnie na potrzeby swoje najpierw, prawda? Ale na potrzeby też ludzi, którzy są obok, bo bliźni to jest ten, sama nazwa wskazuje, który jest blisko nas. Blisko chociaż nas. Ktoś powiedział, że bliźni to ten, który wywołuje w nas bliznę, to znaczy, którego obecność nas jakoś boli, w tym sensie, że widzimy jego potrzeby może, tak? To też jest takie, wydaje mi się, sensowne tłumaczenie. Jest Adwent. Nie myślmy, że ktoś ma to coś zrobić, że może ktoś z jakiejś wspólnoty parafialnej powinien iść tam gdzieś, może z Caritas parafialnego, ale my mamy obok siebie sąsiada, sąsiadkę, może jakąś starszą ciocię, mamę i tak dalej. Pomyślmy o tych osobach. To taka puenta naszego spotkania. Można pozdrowić jeszcze pół minutki, oj, to dobrze? Szybciutko. No,
pozdrawiam rodzinę swoją i jeszcze i Stowarzyszenie Miłości Ofiarnej przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
Ewa też.
Ja to bym chciała pozdrowić moją teściową, która na pewno słucha w Kcyni. Też relacje mamy dobre. Szwagierkę, moją siostrę z rodziną i Bożenkę, moją kochaną z Wyszyńskiego. No i tam Krysia i Asia jest i ciotkę Genię.
Ja pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Dziękuję ojcu Markowi. Szczęść Boże, że
zapomniałam o mojej rodzinie jeszcze.
No właśnie, rodzinę całą.
No mój mąż, moje dzieci, wszystkie.
Szczęść Boże, nie Szczęść wiem, Boże. No ten temat dzisiaj taki, no chcieliśmy tak po prostu porozmawiać. Żegnamy się, do usłyszenia.